Sztandar Biblijny numer 170, kwiecień 2002 roku. Powrót naszego Pana. Jego cel, sposób i znaki czasów. A gdy odejdę, przyjdę za się. Ewangelia Jana rozdział 14 werset 3. Część czwarta serii na temat Abakuka rozdziału 2 wersetu 2. Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. Kiedy nasz Pan podczas swego pierwszego przyjścia przebywał ze swoimi uczniami, to chciał, aby oni zrozumieli, że On przyjdzie ponownie w pewnym celu, w pewien sposób i w pewnym czasie. Jesteśmy ostrożni we wnioskowaniu, że wszyscy chrześcijanie zgadzają się z tym, że Biblia naucza o wtórnym przyjściu Mesjasza. Dwight L. Moody, wielki XIX-wieczny kaznodzieja, powiedział pewnego razu, że co siódmy werset Nowego Testamentu odnosi się do drugiego pobytu naszego Pana na ziemi i że w Starym Testamencie ta proporcja jest nawet większa. Rzeczywiście, jest to najbardziej wyróżniający się temat Pisma Świętego, poza doktryną o okupie, że Jezus Chrystus ofiarował siebie samego jako odpowiadającą cenę za ojca Adama i cały rodzaj ludzki w jego biodrach. Wielu wierzy, że nawrócenie grzesznika jest częścią przyjścia Chrystusa i że w ten sposób będzie nadal przychodził, aż cały świat zostanie nawrócony. Jednakże Pismo Święte w wielu miejscach wskazuje, że sytuacja będzie przeciwna. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, ostrzega, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 4. Również fakty potwierdzają tę myśl, że obecnie świat jest jeszcze bardziej odległy od nawrócenia się do Chrystusa niż był kiedykolwiek przedtem. Z drugiej strony werset Pisma Świętego zamieszczony w nagłówku tego artykułu, oraz wiele innych, dowodzi wtórego osobistego przyjścia naszego Pana. W tym artykule rozważymy pokrótce po pierwsze cel, po drugie sposób, i po trzecie znaki czasu, jakie charakteryzują wtóre przyjście naszego Pana. Cel powrotu naszego Pana. Jest wiele celów powrotu naszego Pana, lecz tutaj rozważymy najważniejsze z nich, błogosławienie całej rodzinie ludzkiej, żywym i umarłym, oraz danie sposobności otrzymania restytucji. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21. Restytucja oznacza powrót do pierwotnego stanu lub warunków. Pierwotnym stanem rodziny ludzkiej był obraz i podobieństwo Boże, zilustrowane w ojcu Adamie i matce Ewie. Przez obraz Boga rozumiemy doskonałość adamowej natury, stan istoty bardzo dobry, 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 26, 27 i 31. Adam i Ewa byli doskonali w swoich fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych zdolnościach. Natomiast przez podobieństwo Boga rozumiemy panowanie człowieka na ziemi, tak jak Bóg jest władcą we wszechświecie. To oznacza doskonałą ziemię z doskonałymi władcami, którzy nią zarządzają. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 2 wersecie 8 zauważył, że pierwotna doskonałość istoty i panowania zostały utracone i zastąpione przez fizyczną, umysłową, moralną i religijną degradację oraz stan przekleństwa ziemi. Pismo Święte zapewnia nas, że ten stan rzeczy jest wynikiem grzechu Adamowego, 1 Mojżeszowa rozdział 3. Celem pierwszego przyjścia Chrystusa było złożenie siebie jako ceny okupu, a celem jego wtórego przyjścia jest udostępnienie jej do uleczenia świata i przywrócenia wszystkich ludzi do obrazu i podobieństwa Bożego, do błogosławionego stanu, którym Adam i Ewa cieszyli się w ogrodzie Eden. Chrystus powrócił, aby ustanowić swoje 1000 lat trwające królestwo, a wszystkich, którzy usłuchają rozsądnych wymagań tego królestwa, uraduje tymi wszystkimi błogosławieństwami, jakie ono ze sobą przyniesie. Wówczas skorzystać będą mogli nie tylko żyjący, ale umarli, którzy zostaną wzbudzeni i otrzymają te same sposobności. Sposób powrotu naszego Pana. Stosownie do niektórych popularnych poglądów nasz Pan miał powrócić w sposób widzialny, płynąc na literalnej chmurze i dmąc w literalną trąbę, w promieniach naturalnego oślepiającego światła, i burząc świat w drobny pył. Kiedy jednak porównamy ten pogląd z Biblią, rozumem i faktami, znajdziemy wiele sprzeczności. To wyobrażenie o widzialnym powrocie naszego Pana opiera się na literalnej interpretacji symbolicznych wersetów, takich jak przypowieści, symbole i niejasne wypowiedzi. Uważne zbadanie Pisma Świętego objawia fakt, że powrót naszego Pana jest niewidoczny dla naturalnego wzroku człowieka, lecz widoczny dla jego wzroku umysłowego, oczu zrozumienia. Biblia uczy bezpośrednio, że Jezus, jako chwalebna istota w boskiej naturze, nie może i nigdy nie będzie ponownie widziany przez istoty ludzkie. W Ewangelii Jana rozdziale 14 wersecie 19 czytamy, jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda. Tutaj Jezus odwołuje się do siebie jako istoty, która w swoim chwalebnym zmartwychwstałym ciele będzie na zawsze niewidzialna dla ludzkości. Święty Paweł, mówiąc o naszym Panu w jego wywyższonym stanie, podaje w 1 Tymoteusza rozdziale 6 wersecie 16, który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może. Istnieje wiele zarysów biblijnych dowodów sugerujących, że powrót naszego Pana odbywa się w sposób niewidzialny, jednak podstawowa przyczyna tego faktu tkwi w tym, że nasz Pan porzucił ludzki stan raz na zawsze i odkąd zmartwychwstał nie jest więcej człowiekiem, ale istotą duchową i, z konieczności, jest niewidoczny dla naturalnego wzroku. Rzeczywiście, Bóg bezpośrednio mówi nam, że obecnie Jezus jest istotą duchową. Jest to wyrażone w 1 Koryntów rozdziale 15 wersecie 45, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Pierwszy Adam był istotą ludzką w ludzkim ciele, podczas gdy ten ostatni, drugi Adam, to Jezus, który stał się istotą duchową przy zmartwychwstaniu. Czas powrotu naszego Pana. Jeżeli chodzi o czas powrotu naszego Pana, lub obecności, z greckiego parousia, jest wiele biblijnych dowodów na to, że najpierw wydarzy się to w tajemnicy, podczas zamieszania społecznego. 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 4. Mówiąc ogólnie, Biblia naucza, że Królestwo Boże, którego głównym przedstawicielem jest Chrystus, ma być ustanowione podczas 7000 lat trwającego dnia liczonego od chwili upadku Adama w grzech. Izajasz rozdział 2 werset 2 mówi, i stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do niej wszystkie narody. W języku hebrajskim wyrażenie w ostateczne dni może także oznaczać w tym ostatecznym spośród dni. Ten ostatni dzień spośród Bożych dni, z których każdy byłby okresem trwającym 1000 lat, byłby siódmym dniem, lub siódmym tysiącletnim okresem. 2 Piotra rozdział 3 werset 8. System numeryczny Boga często podkreśla liczbę 7. Wyrażenie ostateczny spośród dni oznacza siódmy dzień, ostatni dzień tygodnia. Tydzień u Boga jest równy 7000 ziemskich lat. Dlatego Izajasz rozdział 2 werset 2 podsuwa myśl, że Królestwo Boże ma być ustanowione na całej ziemi podczas siódmego tysiącletniego dnia. Chociaż sama ziemia może mieć tysiące milionów lat, to wierzymy chronologii Biblii, która dowodzi, że historia człowieka od stworzenia Adama liczy niewiele ponad 6000 lat. To, że ten siódmy tysiącletni dzień jest siódmym od upadku Adama w grzech i pod pierwotny wyrok śmierci, zostało przedstawione przez dzień sabatu, ustanowiony dla Izraela. Po 6 dniach trudu Izraelici mieli święcić siódmy dzień, odpoczywając od pracy. Ludzkość będąca w grzechu i pod przekleństwem ciężko pracuje, uginając się pod ciężarami podczas 6 antytypicznych dni. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 28, Rzymian rozdział 8 wersety od 20 do 22. To jest symbolizowane przez 6 dni mozolnej pracy, z których każdy jest typem na okres 1000 lat. Lecz dzień odpoczynku od przekleństwa, ten wielki antytypiczny sabat, tysiąclecie, nastanie po 6 symbolicznych dniach znoju i niedostatków. Wówczas ludzkość odpocznie od grzechu, błędu i śmierci, które pociągają za sobą nieszczęścia. To jest ten ostatni z dni, siódmy tysiącletni dzień, antytypiczny sabat, o którym mówi Izajasz w rozdziale 2 wersetach od 2 do 4. Te słowa, nauczające, że królestwo ma być ustanowione w siódmym tysiącletnim dniu od upadku Adama, dają do zrozumienia, że powrót Chrystusa ma nastąpić w tym okresie, a On powraca, aby założyć królestwo i ofiarować restytucję całej ludzkości, zarówno żywym, jak i umarłym. Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety od 19 do 21, rozdział 15 wersety od 14 do 17, Daniela rozdział 7 wersety 13 i 14, Izajasza rozdział 35 wersety od 1 do 10. Jezus, jako Pan Sabatu i Dawca Odpocznienia, Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 5, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 28, musi powrócić na początku wielkiego antytypicznego sabatu, aby ustanowić swoje panowanie na ziemi i uruchomić największy proces pokojowy, jaki świat mógł kiedykolwiek zaznać. 6000 lat trwa nieprzyjaźń między Bogiem i człowiekiem, a także między człowiekiem i człowiekiem, doświadczenie męczące i nieustanne. Pokój nie może nadejść bez wstrząsów i walk, ponieważ siły zła są kwestionowane i obalane. Osiągnięcie doskonałego pokoju będzie rzeczywiście procesem. Jego zupełne osiągnięcie zajmie całe 1000 lat pośredniczącego Królestwa Chrystusa. Ten wielki konflikt występujący w czasie wtórego przyjścia jest dobrze ustanowionym zamysłem biblijnym. To jest bezwzględnie wyrażone u Daniela w rozdziale 12 wersecie 1, w symbolicznym odniesieniu się do Jezusa jako Michała, wielkiego księcia ludzkości. Jezus sam mówił o tym, opisując ucisk jako bezprecedensowy i okrutny w swoim końcowym stadium. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21. Siły zła są dowodzone przez wielkiego przeciwnika, szatana, który próbuje utrzymać swój wpływ i zrobić wszystko, co jest w jego mocy, aby stawić opór nadchodzącemu królestwu. Dlatego obalanie tego uzurpatora musi być najważniejszym celem prawnego dziedzica Królestwa Ziemi, naszego Pana Jezusa, do którego proroczo odnosi się psalm 2, werset 8. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje, a osiadłość twoją, granice ziemi. Jezus, mówiąc w sposób symboliczny o eksmitowaniu szatana, bezprawnie zajmującego urząd panującego nad narodami, odniósł się do niego jako mocarza, który musi być związany, zanim jego dobra i dom będą zabrane. Ewangelia Marka, rozdział 3, werset 27. Ujęcie ich przywódcy, w konsekwencji wzniecające walki pomiędzy sługami szatana, gdyż królestwo samo w sobie rozdzielone będzie, przyspieszy upadek jego rozległej i złośliwej organizacji. Królestwo jest bliżej. Inną cechą charakteryzującą czas powrotu naszego Pana jest eksplozja wiedzy w każdej dziedzinie nauki i techniki, oraz niezwykły wzrost w podróżowaniu po świecie i w szybkości podróżowania. Wielu biega tam i z powrotem, jak podaje proroctwo. Daniela, rozdział 12, werset 4. Rewolucja w środkach transportu za naszych czasów daje wiarygodność pojęciu globalnej wioski, gdzie w procesie mijającego czasu Ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest. Izajasza, rozdział 11, werset 9. Wskutek zwiększonej ruchliwości i łatwego komunikowania się, większość społeczeństwa znajduje się w niespokojnym stanie i widzimy etapy przygotowujące obalenie królestw tego świata. W tych czasach prawie nieograniczonego przemieszczania się z jednego krańca Ziemi na drugi, jesteśmy bombardowani codziennym ujawnianiem uczynków zła, politycznych intryg, społeczną niesprawiedliwością, oszustwami finansowymi i religijnymi hipokryzjami. Nasz Pan, przepowiadając w tym czasie istnienie takich warunków, utrapienie narodów, serca ludzkie omdlewające z trwogi przed rzeczami, które mają przyjść na ziemię, mówił do nas, przeżywających te doświadczenia: a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto, iż się przybliża odkupienie wasze. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wersety od 25 do 28. Nie znamy daty założenia tego królestwa, które ma nadejść, ale sądząc po wydarzeniach tego dnia, jak to zostało podkreślone powyżej, wierzymy, że Pan Jezus działa niewidzialnie i cały czas przyspiesza wydarzenia tego dnia. Spośród znaków czasów bardzo ważny jest powrót narodu żydowskiego do Palestyny i utworzenie niezależnego państwa Izrael w 1948 roku. Znak postępu w zaprowadzaniu Królestwa Chrystusowego zupełnie jasno wskazuje na Izrael, pomimo tarć wokół dzisiejszego konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz narastania wrogości wielu krajów względem narodu żydowskiego. Oczekujemy, że sytuacja Izraela będzie się pogarszać, zanim zabłyśnie promień światła dla obu narodów i reszty świata. Izrael opiera się na ramionach hebrajskich patriarchów i matriarchów z dawnych czasów, zawiera się to w przeżyciach tych mężczyzn i kobiet, które są zapisane w Starym Testamencie i stanowią dla nas klucz do zrozumienia nowych wydarzeń obecnych czasów. Spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli podać więcej szczegółów na ten temat. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 2002 roku na stronach od 44 do 46, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 2002 roku na stronach od 43 do 45.